Kochani, dzisiaj w zasadzie będziemy kończyć list do Filipian. Będzie ostatnie kazanie z listu do Filipian, ostatni fragment. Jest to taki fragment, który mówi sporo o takiej misyjnej działalności Pawła. I a propos tego, to chciałbym, właśnie zapomniałem na samym początku, ale pozdrowić was od wierzących z najzimniejszego miasta na świecie. Nie wiem, czy byliście kiedyś, pewnie byliście w najzimniejszym mieście na świecie, ale są tam wierzący, proszę. Suwałki jest najzimniejszym. Przypuszczam, że mogłoby być, ale może w Polsce tylko. Najzimniejsze miasto na świecie to Jakuck. Tak, dlatego że są co prawda miejscowości w zimniejszych miejscach, ale nie są miastami. Więc jedyne miasto tak daleko na północ jest Jakuck, jest najzimniejszym miejscem. My przez miesiąc nas tu nie było, bo dużą część tego miesiąca byliśmy właśnie w Jakucku i macie pozdrowienia tam od chrześcijan, Jakutów chrześcijan, czy oni sami się nazywają Sacha, więc od narodu wierzących z narodu Sacha. Gorące są, gorące. Tam jest gorąco. Tam taka temperatura w pomieszczeniu to nie dałoby rady. To oni by pouciekali szybko. Tam musi być ciepło w środku. Na zewnątrz jest minus 50, ale w środku musi być cieplej. Także na pewno gorące pozdrowienia. Kochani, będziemy czytać fragment, czwarty rozdział listu do Filipian. I od 10 wersetu w zasadzie praktycznie do końca. Więc Paweł mówi tak. Uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. Bo już do Tesaloniki i raz i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Nie, żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Was pozdrawiają bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci z domu cesarskiego. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niechaj będzie z duchem waszym. Amen. Kochani, taki fragment, końcówka listu. Z jednej strony fragment mi osobiście bliski, dlatego że w zasadzie to w tym roku mija 20-lecie, jak pracowaliśmy jako misjonarze. W 1996 roku wyjechaliśmy pierwszy raz z Polski i wtedy umiałem się z tym utożsamić, dlatego że kiedy wyjeżdżaliśmy na misję, wyjeżdżaliśmy do Centralnej Azji, do jednego z krajów tam położonych, to w Polsce jeszcze było takie prawo, że nie wolno było wysyłać pieniędzy za granicę wtedy. Jeszcze było takie stare, socjalistyczne nasze prawo i mogliśmy zabrać ze sobą tylko tyle, ile mieliśmy. Tak? Czyli mieliśmy w kieszeni jakąś sumę pieniędzy, wyjeżdżaliśmy i wiedzieliśmy tylko, że być może za pół roku ktoś z Polski nas odwiedzi i jak będą jakieś pieniądze, to być może nam je przywiezie. I tak żeśmy oczekiwali kogoś, kto przyjedzie do nas z jakąś tam sumą pieniędzy, żebyśmy mogli dalej funkcjonować i dalej mieszkać tam na misjach. Także to jest to, o czym mówi Paweł. Paweł mówi o tym tutaj, że Filipianie wspierali go finansowo w jego pracy misyjnej. Więc Paweł był takim właśnie misjonarzem. I dzisiaj troszeczkę sobie o tym porozważamy, ogólnie o misji i też o dawaniu na misję. Kochani, mówię jako misjonarz, ale myślę, że musimy wszyscy wiedzieć, że misja dla Pana Boga jest czymś tak naprawdę najważniejszym. Dlatego, że Bóg niczego nie pragnie bardziej niż uszczęśliwić ludzi. Tak brzydko to zabrzmi, ale On uszczęśliwia ich w ten sposób, że daje im poznać siebie. Co też może niezbyt tak brzmi po ludzku dobrze, ale taka jest prawda. Bóg chce uszczęśliwić nas tym, że daje nam poznać samego siebie. I Bóg od początku historii objawia się ludziom. I jest to Jego misja. Taka jest Boża misja. Tak naprawdę misja to nie jest coś, co należy do nas. My czasami myślimy, że misja to jest misja Kościoła, że to jest misja nas, ludzi wierzących, ewangelizacja, ale tak naprawdę misja to jest misja Boga. To jest coś, co On sam wymyślił, coś, co On sam realizuje, używając do tego nas, swojego Kościoła. I kochani, jak popatrzymy na Biblię, i nie będziemy wszystkich tych fragmentów czytać, ale już na samym początku, kiedy Bóg Adama i Ewę postawił w ogrodzie Eden, to niemal w pierwszych momentach czytamy już o tym, że Bóg przychodził do nich do ogrodu, tak? Że Bóg był tam z nimi. Czytamy, że oni słyszeli głos Boga przechadzającego się po ogrodzie. I Bóg nie przychodził tam tylko po to, żeby tam pobyć, bo mu się w ogrodzie podobało, ale przychodził właśnie po to, żeby im się objawić. Tak? Oni nie zostali stworzeni ze znajomością Boga. Tak? Nigdzie nie czytamy, że kiedy Pan Bóg stworzył ludzi, to oni mieli pełną znajomość tego, kim On jest. Raczej nie. Oni byli umieszczeni w ogrodzie jako obraz i na obraz i podobieństwo zostali stworzeni. Mieli być takim Bożym obrazem na ziemi, ale Bóg przychodził do nich po to, żeby dać im się poznać. I kiedy zostali wygnani z ogrodu przez swój grzech, dalej cała historia Biblii właśnie rozwija się w taki sposób, że Bóg na nowo i na nowo powraca, żeby dać się poznać jakiemuś człowiekowi, później całemu narodowi. Tak? Czyli przychodzi do Abrahama i mówi: objawiam ci się i będę cię błogosławił po to, żebyś ty był błogosławieństwem dla wszystkich narodów ziemi. Później Bóg objawia się Izraelowi i mówi: wy będziecie moim narodem, który również będzie objawiał mnie dalej wszystkim narodom ziemi. Taki jest cel Boga w całej tej historii. On chce się objawiać po kolei przez ludziom po to, żeby objawić się przez ludzi dalej. I to jest Boża misja. Jest to misja tego, do której Bóg używa Kościoła, żeby objawić to, kim On jest. I Paweł, jako jeden z apostołów, był jednym z pierwszych misjonarzy. Tak? Czytamy, że w Dziejach Apostolskich czytamy, że został razem z Barnabą oddzielony do tego dzieła, żeby pójść do pogan, i poszedł i zaczął zakładać kościoły pośród pogan. Tam, gdzie zakładał kościoły, tam tym kościołom zostawiał je tam po to, żeby one dalej prowadziły tą misję. Natomiast on sam szedł dalej i szedł w kierunku tych miejsc, gdzie Bóg nie był, gdzie ludzie nie słyszeli jeszcze Ewangelii, tak? Gdzie Ewangelia nie była głoszona. Jego zadaniem jako misjonarza było właśnie docierać do ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o Panu Bogu. Natomiast tam, gdzie zostawały kościoły, tam to Kościół miał zadanie tego, żeby dalej głosić Ewangelię, żeby dalej mówić o tym, kim jest Bóg. Wiemy, że Paweł jako misjonarz czasami pracował, tak? Kiedy mógł. Paweł był wytwórcą namiotów, tak? I dzisiaj są tacy misjonarze, którzy nazywają się wytwórcami namiotów, i to oznacza, że pracują, starają się zarobić sami na swoje utrzymanie. I w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale, w 20 rozdziale czytamy o tym, że Paweł zajmował się wytwarzaniem namiotów i zarabiał na siebie. Ale, tak jak czytamy tutaj w liście do Filipian, również był czas, kiedy Paweł był po prostu wspierany przez kościoły. Tak? Były takie momenty, kiedy nie mógł pracować z różnych najprawdopodobniej względów, kiedy był w podróży, z tego względu nie mógł pracować, kiedy być może był w miejscach, w których nauczał i też zabierało to jego czas. I czytamy, że Filipianie byli jednym z pierwszych kościołów, zaczął wspierać właśnie apostoła Pawła finansowo. I apostoł Paweł tutaj w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, właśnie cieszy się z tego powodu, dziękuję Filipianom i mówi im o tym, że to ich pomoc, ich wsparcie była bardzo ważna. I kochani, dzisiaj niewiele się zmieniło. Z jednej strony możemy powiedzieć, że Kościół ma za sobą 2000 lat pracy misyjnej i naprawdę posunął się do przodu w tym głoszeniu Ewangelii, ale nadal, jak to Pan Jezus kiedyś powiedział, żniwo wielkie i wiele jest jeszcze do zrobienia. Chciałbym się podzielić z Wami taką troszeczkę statystyką na temat misji. Nie wiem, czy wiecie, ale ciekawe jest, że tylko 15% niechrześcijan, czyli ludzi innych religii, czyli animistów, muzułman i buddystów, tylko 15% z nich zna jakiegokolwiek chrześcijanina. Tylko 15%. Na co dzień, znaczy może nie na co dzień, ale w tym sensie, że zna kogoś, kto jest chrześcijaninem, ma jakiś kontakt z kimś, kto jest chrześcijaninem. Natomiast 85% nie zna i nigdy nie spotkało żadnego chrześcijanina. Czy może ich spotkali gdzieś tam przelotem albo gdzieś widzieli w telewizji, tak? Natomiast nie mają nikogo, z kim mogliby na co dzień porozmawiać, czy od kogo mogliby usłyszeć Ewangelię. Także jest to dosyć taka spora liczba tych, którzy nie słyszeli, tak? Jeżeli założymy, że 33% tylko populacji świata to są chrześcijanie, tak? Z tego oczywiście wielu to są nominalni chrześcijanie albo ludzie mieszkający w krajach chrześcijańskich, ale to jest tylko jedna trzecia naszego świata jest zamieszkana przez ludzi, którzy w taki czy inny sposób nazywają się chrześcijanami. A więc pole do misji nadal jest ogromne. I ciekawostką jest, że 90% pracy misyjnej Kościoła wykonuje się w krajach chrześcijańskich. Czyli w tych krajach, w których ludzie i tak już się w jakiś sposób przyznają do chrześcijaństwa. 90% misji odbywa się w krajach chrześcijańskich dzisiaj. To jest takie, jak przeczytałem, to trochę się zdziwiłem z jednej strony, ale z drugiej strony nie za bardzo się zdziwiłem, tak? Bo rzeczywiście mało jest tych, którzy mogą. Wiele jest miejsc, do których nie można dotrzeć, tak? Wiecie, jest taka statystyka, nie wiem, czy już o tym wspominałem wam kiedyś, bo to już gdzie jestem, to się staram o tym mówić, ale jest taki indeks, gdzie robi się taką statystykę, ile razy można usłyszeć Ewangelię w danym kraju. I takie kraje właśnie europejskie, właśnie typu Polska, to statystycznie w Polsce można usłyszeć Ewangelię raz dziennie. I to jest oczywiście statystyka, czyli to bierze się pod uwagę ilość kościołów, ilość miejsc, w których się czyta Biblia, w jakiś sposób jest czytana, tak, i odbywają się jakieś spotkania chrześcijańskie, czy to są nominalne, czy nie, to jest jakby inna sprawa, ale generalnie w Polsce teoretycznie raz dziennie można usłyszeć gdzieś w radiu, w telewizji, w codziennym życiu Ewangelię w jakiejś formie. To nie znaczy, że taki systematyczny wykład Ewangelii, ale coś o Panu Jezusie. Natomiast są takie kraje, chyba jednym z nich na przykład jest Afganistan, w którym Ewangelię można statystycznie usłyszeć raz na 30 lat. Znowu, to się bierze pod uwagę liczbę chrześcijan, którzy tam są, misjonarzy, kościołów i tak dalej. I raz na 30 lat. I wiecie, że w Afganistanie średnia życia przypuszczalnie jest około 40 lat. Tak? Znowu, ze względu na to, że to jest kraj, w którym trwa wojna w zasadzie od lat 70. Bez przerwy. No, w związku z tym jest, oprócz tego, że jest wojna, to hamuje rozwój tego kraju i medycyny i wszystkiego. Także średnia życia jest pewnie około 40 lat. Także można sobie śmiało powiedzieć, znowu statystycznie, a statystyka to jest taka rzecz, że jeden usłyszy 5 razy, a ktoś nie usłyszy wcale, tak? Bo statystycznie raz na 30 lat. Ale można sobie powiedzieć, że to jest kraj, w którym raz w życiu człowiek ma szansę usłyszeć Ewangelię. Raz w życiu. Tak naprawdę. Także mamy jeszcze wiele takich krajów, które no, wymagają tego, aby aby właśnie Ewangelia była głoszona i potrzebują misjonarzy. My czasami fascynujemy się takimi świadectwami. Myślę, że każdy z was słyszał świadectwa o tym, że muzułmanie czy inne ludzie z innych religii nawracają się poprzez sny, poprzez jakieś objawienia Ducha Świętego. Tak? I z jednej strony, znowu, kiedy ja sobie o tym myślę, to jest to taki powód, żeby zachwycić się Panem Bogiem, ale z drugiej strony trzeba sobie śmiało powiedzieć, że to pokazuje, że to wskazuje na słabość Kościoła. Że to jest nasza wina, że oni muszą słyszeć Ewangelię we śnie. Bo oni ją powinni usłyszeć od nas, tak? Pan Jezus nie powiedział, że teraz będę zsyłał sny, wysiedźcie sobie w domu, a ja tam poprzez sny nawrócę wszystkich muzułman i innych tam, będę się objawiał wszędzie. Ale powiedział, idźcie i czyńcie uczniami. Powiedział to Kościołowi, tak? Więc jeżeli my nie jesteśmy w stanie dotrzeć do tych ludzi, no to Duch Święty działa tam w taki sposób, w jaki chce i oczywiście Pan Jezus ma swój lud pośród każdego narodu, języka i ludu, tak? Czytamy w objawieniu, że przed Bożym tronem będą ludzie z każdego narodu, z każdego plemienia i języka, ale tak naprawdę, kiedy czytamy świadectwo o tym, że ktoś nawrócił się dzięki temu, że zobaczył jakiś sen, że zobaczył jakieś objawienie, że Duch Święty do niego przemówił, to powinno to być takim ukłuciem dla nas jako chrześcijan, że my nie dotarliśmy, my nie głosiliśmy tak, jak zostało nam polecone i dlatego Bóg posłużył się, czy posługuje się innymi też sposobami. Trochę takiej finansowej statystyki. Znowu ciekawe. Wiecie, że chrześcijanie to 33% populacji świata, tak? Jak już wspomniałem, 33%. Z tego wielu nominalnych, więc jakby ja tu nie mówię o chrześcijanach w sensie tych, których my określamy jako wierzących, znających Boga i tak dalej, ale też tych, którzy nazywają się chrześcijanami, a niekoniecznie nimi są. Ale te 33% populacji świata ma w swoich rękach 53% dochodu światowego. Dlatego, że no, najbogatsze kraje na świecie to są kraje chrześcijańskie, tak? No, nie licząc tych roponośnych krajów Bliskiego Wschodu niektórych, ale generalnie większość bogactwa tego świata jest w rękach chrześcijan. Ludzi, którzy w jakiś tam sposób przyznają się do Chrystusa. Ciekawe jest to, że 98% tego dochodu wydajemy jako chrześcijanie na siebie samych. 98% z tych 53% światowego bogactwa, które zarabiają chrześcijanie, jest wydawane na nas samych. Czyli na nasze potrzeby codzienne. Tudzież, może potrzeby to złe słowo, potrzeby plus zachcianki, plus przyjemności, plus różne inne rzeczy, którymi się na co dzień trudzimy, tak? I nie mówię, żeby jakoś nas strasznie oskarżyć, ale po to, żebyśmy uświadomili sobie właśnie jak to wygląda. Nawet statystycznie, ale jak to naprawdę wygląda. I teraz znowu kolejna statystyka, znowu ciekawostka. Tylko od połowy do 1% pieniędzy, które Kościół daje, czyli teraz nie mówimy o tych dochodach, które mamy, ale o tym, co chrześcijanie dają na Kościół. Tak? Czyli tak jak zbieraliśmy sobie teraz kolektę, w taki sposób wszystkie kościoły zbierają kolekty i w różnych formach otrzymują i organizacje chrześcijańskie otrzymują pieniądze. Z tych pieniędzy od 0,5% do 1% tak naprawdę jest przeznaczanych tylko na misję. 99% jest przeznaczanych na funkcjonowanie kościołów i organizacji chrześcijańskich. Czyli na jakieś takie codzienne rzeczy związane z ich funkcjonowaniem. 1% trafia tylko na pracę związaną z misją zagraniczną przy czym. Może tak, bo też jakaś część tych pieniędzy trafia na misje takie lokalne, czyli ewangelizację w sensie Kościół ewangelizuje wokół siebie. Natomiast 1% trafia tylko na misje zagraniczne, czyli te misje, które no, przynajmniej teoretycznie mają docierać do tych ludzi, którzy nie słyszą, nie są w stanie usłyszeć Ewangelii, do miejsc, w których nie ma kościoła, w których nie ma chrześcijan. Tylko 1%. Także, kochani, patrząc na te właśnie takie statystyki, to widać, że coś nie do końca jest chyba tak, jak powinno być. Gdzieś jednak, albo może tak, widać, że jest tak, jak jest, że chrześcijanie to też ludzie, że tak naprawdę jesteśmy ludźmi, którzy są skoncentrowani na sobie, którzy myślą o sobie. Kościoły, myśląc o ewangelizacji, myślą o powiększaniu swojej liczebności, swojej wspólnoty. Gdzieś tam, nie wiem, gdzieś tam daleko coś tam to nas niewiele interesuje, bo nie byliśmy, nie widzieliśmy, nie dotknęliśmy. Natomiast wszyscy chcą, żeby u nas było dużo i żeby u nas w kościele wielu ludzi siedziało. I na to idzie większość naszych wysiłków i większość naszych też finansów. Natomiast czy taki powinien być Kościół? Myślę, że nie do końca. I tutaj zaraz wrócimy do tekstu i zobaczymy, że Kościół, jak Paweł postrzegał to dawanie na jego misję, na to, żeby Ewangelia docierała do innych, do ludzi, którzy jej nie słyszeli. Ale chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć o takim mocnym kościele, który naprawdę był kościołem misyjnym. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o braciach Morawskich, takim kościele, który nazywał się Bracia Morawscy, albo o hrabim Zitzendorfie. Nie wiem, czy ktoś miał okazję słyszeć o hrabim Zitzendorfie. Herrnhut, taka miejscowość, może komuś coś mówi? Nikt nie słyszał. Chłopcy słyszeli. No oni musieli słyszeć, bo mnie słuchają ciągle. Mama ich zmusza do czytania książek, mnie muszą słuchać, także na pewno słyszeli. Ale polecam, kochani, ja powiem tylko parę słów o nich, ale polecam, są takie książki, tutaj u was akurat ich nie ma, z takiej serii Bohaterowie Wiary. To jest o różnych chrześcijanach, o misyjnych, pracy misyjnej. Był taki człowiek, hrabia Zitzendorf, był wierzącym arystokratą, zamieszkującym na terytorium w zasadzie Dolnego Śląska dzisiejszego i Saksonii. I on założył, miał taką miejscowość, którą nazwał, czy miał wioskę, którą nazwał Herrnhut. I do tej wioski przyjął wygnańców z Moraw. Tak? Był taki kościół, który był na Morawach. Oni się wywodzili z tego ruchu husyckiego, byli anabaptystami trochę i zostali wygnani z tych Moraw za to, że gdzieś tam nie podporządkowywali się władzy świeckiej i uważali, że wszyscy ludzie są równi, tak? To były te ruchy takie anabaptystyczne. Nasze korzenie baptystyczne też są właśnie w tych ruchach. I ten hrabia Zitzendorf przyjął tych braci Morawskich do swoich włości, pozwolił im się tam osiedlić i pozwolił im tam zamieszkać. To był kościół, który wziął sobie na długo przed Williamem Careyem. A może William Carey wam coś mówi? Pierwszy baptystyczny misjonarz, William Carey. To takie baptystyczne rzeczy to wypadałoby znać, kochani. William Carey to był szewc, który mieszkał w Anglii i w 1760 latach mniej więcej Bóg powołał go do pracy misyjnej. I on był jednym z pierwszych, w ogóle był w zasadzie pierwszym baptystycznym misjonarzem, który wyjechał poza Europę i rozpoczął pracę misyjną w Indiach. I bracia Morawscy to jest początek XVIII wieku, na jakieś 40-50 lat jeszcze przed Williamem Careyem. Oni rozpoczęli właśnie taki wielki ruch misyjny. Wiecie, w ich kościele były tylko dwie możliwości. W kościele było takie pytanie, każdemu zadawano pytanie, jedziesz czy wspierasz? I tak się po całym kościele każdy musiał odpowiedzieć na to pytanie, każdy członek kościoła musiał odpowiedzieć na pytanie, jedziesz czy wspierasz? I w modlitwie oni musieli się deklarować. Jedni mówili jadę, a inni mówili wspieram. No i oczywiście, tak jak już się domyślacie, polegało to na tym, że ci, co mówili jadę, to jechali na misję i docierali do bardzo dziwnych miejsc, na Grenlandii, na Karaibach jako misjonarze, Oni pozakładali mnóstwo wspólnot w Stanach Zjednoczonych, dzisiejszych. Oczywiście wtedy to nie były Stany, to nie była ta misja, że jadę do Stanów na misję, tylko to była Ameryka Północna, która była, dopiero były początki kolonizacji, więc nie jechało się tam jak dzisiaj, prawda, do centrum cywilizacji świata zachodniego, tylko jechało się rzeczywiście na misję. Pomimo, że to były tereny obecnych Stanów Zjednoczonych, to oni tam docierali do Indian z Ewangelią i zakładali pierwsze takie pionierskie miejscowości w Stanach. I do dzisiaj najwięcej braci morawskich pozostało właśnie w Stanach Zjednoczonych. Tak jak wspomniałem, na Grenlandii, na Karaibach, oni byli znani z tego, że na przykład na Karaibach przywożono niewolników do pracy na plantacjach i nie było możliwości, oni chcieli głosić Ewangelię tym niewolnikom, ale ci właściciele niewolników nie pozwalali się nikomu zbliżać, tak, do tych niewolników. Więc niektórzy z tych braci morawskich jakby sprzedawali się w niewolę, w takim sensie po to, żeby dostać się do tego środowiska niewolników, sami zostawali niewolnikami, żeby móc wśród nich pracować i głosić. Podobno w kościele braci morawskich każdy nosił taki pierścień, na którym było napisane: nikt z nas nie żyje dla siebie samego. Takie mieli motto. Także, kochani, to był kościół, którego dziedzictwo trwa do dzisiaj. Wiecie, znowu taką historię słyszałem od chłopaka z Moraw, Czecha, który urodził się na Morawach, zupełnie nie w kościele braci morawskich, co prawda, ale na Morawach, i pojechał na taką krótki wyjazd misyjny do Indii. I w niedzielę, będąc tam w tych Indiach, w niedzielę poszedł do kościoła chrześcijańskiego, takiego, gdzie są właśnie ci Hindusi w większości. No i jako gość, w sensie zobaczyli, że tak biały, tak to nazwijmy, to podeszli do niego i zapytali, skąd on jest. No i on mówi, że jest z Czech, a w zasadzie to jest z Moraw. No i okazało się, że ten kościół został założony właśnie przez braci morawskich. No i chłopaka potraktowali po prostu jak gościa, prawda, królewskiej natury, więc dostał specjalne miejsce na środku kościoła i po prostu traktowali go jak no, kogoś bardzo szczególnego. Właśnie ze względu na to, że pochodził z Moraw, a oni wiedzieli, że ich kościół korzeniami sięga właśnie do pracy misyjnej tych braci morawskich. Także można powiedzieć, że 300 lat praktycznie później nadal to dziedzictwo tych braci morawskich, ono trwa i nawet ludzie z Moraw gdzieś tam są, zbierają tego swego rodzaju owoce. Także, kochani, to był przykład silnego kościoła. Kościoła, który był naprawdę nastawiony na pracę misyjną. Kościoła, który chciał docierać z Ewangelią do innych narodów i nie był skoncentrowany na sobie. I to jest problem w ogóle nas jako ludzi, tak? Skoncentrowani na sobie i nas jako Kościoła, że również jesteśmy skoncentrowani na sobie, podczas gdy najprawdopodobniej droga do tego, żeby uwielbić Boga, leży gdzieś jakby w zupełnie innym miejscu niż skoncentrowanie na sobie. Dlatego też Paweł mówi, czy dziękuję Filipianom za to, że byli jednym z pierwszych kościołów, które postanowiły wesprzeć jego pracę. I apostoł Paweł, pisząc tutaj do nich, mówi o tym, że w zasadzie, dziękując im, ale mówi, że w zasadzie to on jest nauczony tego, żeby radzić sobie w takiej sytuacji, w jakiej może się znaleźć. Tak? Mówi, umiem się ograniczać, umiem żyć w obfitości, jestem wyćwiczony, umiem być nasycony, umiem mi głód cierpieć, umiem obfitować, umiem znosić niedostatek. I mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Jest to taki werset, którego ja często go słyszę. Tak? Lubimy go używać. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. i w różnych dziwnych sytuacjach jest on stosowany, ale myślę, że musimy sobie zwrócić uwagę, że właśnie apostoł Paweł mówi tutaj w kontekście misji. Tak? Nie mówi po prostu o tym, że wszystko mogę, zwłaszcza można ten werset powiedzieć w takim wszystko mogę, czyli nie wiem, cuda jakieś mogę czynić, wszystko mogę w Chrystusie, tak? Mogę tu góry przenosić w Chrystusie. I być może, możemy, ale apostoł Paweł mówi o misji. Mówi o takiej właśnie, o dostatku, o niedostatku, o bardzo prostych rzeczach. My czasami zachwycamy się rzeczami cudownymi, a gdzieś tam tracimy z oczu te rzeczy bardzo proste i podstawowe. Ja w którymś momencie przyłapałem się na tym, że z jednej strony właśnie potrafimy się zachwycić jakimiś Bożymi cudami, tak? Jakimś uzdrowieniem, jakimiś rzeczami, które Pan Bóg uczyni w cudowny sposób, ale jak bardzo cudem jest na przykład to, jeżeli potrafimy pokochać jakichś innych ludzi. Czy to nie jest cud? Uważam, że to jest cud. I słuchajcie, uważam, że to jest cud, który jest o wiele cudowniejszy niż, nie wiem, przerzucenie góry z jednej strony na drugą, tak? Nie wiem, ściągnięcie pioruna z nieba, nie wiem, cokolwiek byśmy cudownego nie chcieli uczynić, to bardziej cudowne jest pokochać ludzi, których nie ma powodu kochać, bo to wymaga Ducha Świętego, ale wymaga też naszej pracy, tak? Kiedy Bóg dokonuje cudów, kiedy Bóg nas uzdrawia, to czyni to Bóg. My w zasadzie, no, my się pomodlimy, tak? Ale my nic nie robimy. I dlatego te cuda są takie fajne. W zasadzie nic nie trzeba robić, a coś się dzieje i jest cudownie, i jest ponadnaturalnie, i jest jakoś tak, no i fajnie, i widać, że Pan Bóg działa, tak? Ale od nas to niewiele wymaga. Czasami wymaga trochę modlitwy. Natomiast pokochać, tak jak mówię, ludzi obcych, pojechać gdzieś tam na misję, często to jest coś, co jest dużo większym cudem pod wieloma względami. Ograniczyć siebie, kochani, tak jak apostoł Paweł mówi, to jest prawie cud. To, żeby ograniczyć sobie swoje jakieś przyjemności, my jako ludzie, tak po ludzku mówiąc, ograniczyć się, zejść na niższy poziom życia i funkcjonowania, to jest cud. To jest naprawdę rzadko spotykany cud. Raczej mamy tendencję do tego, żeby sobie życie ulepszać, tak? Żeby życie sobie jakoś podwyższać sobie standardy, niż te standardy sobie obniżać. Takie obniżenie standardu jest cudem. Ale wszystko możemy w tym, który nas wzmacnia. Ja mam taki, mojej żony nie ma, to wam opowiem właśnie taki przykład bardzo przyziemny tego, jak wszystko można w tym, który nas wzmacnia. Jak pojechaliśmy na Syberię, zamieszkaliśmy w takim, no to było miasteczko, ale w zasadzie miasteczko, które nie było skanalizowane. Miało takie wychodki na ulicy, tak? I jak przeprowadzaliśmy się do tego miasteczka, to moja żona mówi, dobrze, przeprowadzimy się tam, ale pod jednym warunkiem. Mówi, pod jednym warunkiem jestem gotowa się przeprowadzić. Wtedy Borys miał roczek chyba, czy półtora roku, jak się przeprowadzaliśmy. Krzysimir, nie wiem, czy już się urodził. Urodził się chyba. Także mieliśmy takiego świeżo urodzonego Krzysimira i prawie dwuletniego Borysa. I ona mówi, pod jednym warunkiem, że się przeprowadzimy do domu, w którym będzie kanalizacja, będzie łazienka w środku. Ja mówię, dobrze, kochanie, zupełnie nie ma problemu, znajdziemy taki dom. No i zaczęliśmy szukać tego domu i był taki przypadek, gdzie jechaliśmy po pewnej ulicy i ja wręcz dosłownie usłyszałem taki jakiś wewnętrzny głos mówiący, tu na tej ulicy będziecie mieli dom. No i oczywiście się ucieszyłem, mówię, Panie Boże, chwała Bogu, będziemy tu mieli dom, ale następna myśl była, ale zaraz, przecież to nie jest nieskanalizowana ulica. Co ja żonie powiem teraz, tak? No dom domem, fajnie, Pan Bóg powiedział, że będziemy mieli, ale co ja żonie powiem? A nie chodziło tylko o wychodek na zewnątrz, ale oczywiście chodziło o zimę, tak? Minus 40, więc no, taki wychodek to nie jest po prostu kwestia wyjścia na ulicę, ale jak Borys, mając tam 5 lat, chyba poszedł pierwszy raz do toalety właśnie sam na zewnątrz, to wrócił i mówi, mamo, klamka szczypie, tak? Bo gołą ręką chwycił za taki metalowy uchwyt, żeby drzwi otworzyć, mu się ręka przykleiła do tego uchwytu, tak? Od mrozu i jak ją oderwał, to właśnie z krzykiem przybiegł, że klamka szczypie. No więc miałem taki dylemat i słuchajcie, Agnieszka jak usłyszała o tym domu i rzeczywiście Pan Bóg dał nam dom, już nie będę się wdawał w szczegóły, ale okazało się, że jest na tej ulicy dom do kupienia, o którym nikt nie wiedział, że on jest do kupienia, bo tam ludzie go sprzedawali, ale tak go sprzedawali, że nikt nie wiedział, że oni go sprzedają i dopiero my się dowiedzieliśmy, że oni go sprzedają i był w takiej cenie i generalnie to był dom od Pana Boga dla nas. I wiedzieliśmy o tym i to było jakby absolutnie oczywiste. I moja żona załamała się. Po prostu się kompletnie załamała. Mówi, ja jak teraz w tym domu z moimi dziećmi, tu toaleta na ulicy i tak dalej, i tak dalej. Ale po kilku dniach, słuchajcie, właśnie wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Możecie ją wypytać o szczegóły, jak Pan Bóg ją przekonał, ale przekonał ją. Zamieszkaliśmy tam i naprawdę to był, no do dzisiaj to były chyba takie najlepsze lata i najlepsze miejsce dla nas, w którym mieszkaliśmy w ogóle w życiu, tak? To w ten właśnie dom w tym miejscu z tą toaletą na zewnątrz. Także wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, tak naprawdę. Kochani, więc wszyscy możemy być misjonarzami. Tak naprawdę wszyscy możemy być misjonarzami. Nie patrząc na to, kim jesteśmy i nawet w jakim wieku jesteśmy. Kochani, misjonarz, jeden z najciekawszych misjonarzy, jakich spotkaliśmy w życiu, to był człowiek, który wyjechał na misję mając 70 lat. Mając 70 lat. Zmarła mu żona, dzieci już miał takie 30-paroletnie. I jak żona mu zmarła, to on stwierdził, no to co ja teraz mam jakby w życiu robić? Chyba na misję pojadę. No i się zebrał i pojechał na misję, mając lat 70, taki już starszy człowiek, przyjechał do Centralnej Azji i słuchajcie, Bóg go używał w niesamowity sposób. Pomimo tego, że on ciężko mu było się nauczyć języka, praktycznie nie mógł się nauczyć języka, no bo ze względu na wiek już mu było trudno się uczyć, ale on miał coś, czego nie miał nikt z nas. Miał wiek. A w tamtej kulturze, w Centralnej Azji jest taka kultura, że jak dwie osoby się spotykają, to pierwsze pytanie jest, jak masz na imię, a drugie pytanie, ile masz lat. Dlatego, że całą twoją relację z człowiekiem określa to, kto z was jest starszy. To jest najważniejsza rzecz po tym, jak się dowiesz czyjegoś imienia, to musisz określić swój jakby stosunek do niego. Czy ty jesteś niżej, czy ty jesteś wyżej, tak? W takiej hierarchii społecznej. I kto jest, jak ktoś jest z tego samego rocznika, ja wiem, kiedyś z chłopakiem się zapoznawaliśmy, no i ile masz lat? No to tyle i tyle. Się okazało, że równo. Ale to z jakiego miesiąca jesteś? No to z tego. A z którego dnia? Tak? I nawet ważne jest, tu, jak się o dzień wcześniej urodziłeś od tej drugiej osoby, no to jesteś od niego starszy i on musi już do ciebie mówić starszy bracie. Tak? W ogóle tam nawet jak się zwracasz do kogoś, to tak jak u nas pan, pani, to u nich jest jakby starszy brat czy starsza siostra. Oni mają różne słowa. Starszy brat i młodszy brat. Tak? I do każdej starszej osoby, z którą się zapoznałeś, to jeżeli jest niewiele starsza, to mówisz starszy bracie. Jak jest trochę bardziej starsza, to jakby mówisz ciociu czy wujku. No a do bardzo starych to tam jakby babciu, dziadku w pewnym sensie. I to są takie obowiązujące normy. Ale to jest tak, że starszy może powiedzieć wszystko i młodszy musi słuchać. I nie ma zmiłuj się. Może niekoniecznie musi wszystko robić, co mu każesz, ale musi cię grzecznie wysłuchać, pokiwać głową i takie zachować przynajmniej pozory, że cię słucha, tak? No i jak sobie możecie wyobrazić, jak przyjechał ten Clyde, nasz znajomy, mając 70 lat, to mało kto był młodszy od niego, mało kto był starszy od niego, tak? W tym kraju. No też kraj, w którym średnia życia nie jest taka wielka. Był to kraj muzułmański. Więc Clyde mógł chodzić i mówić, co mu się żywnie podobało. Nikt nie był w stanie mu się sprzeciwić, tak? No bo on był najstarszy. Więc on mógł chodzić, o Panu Jezusie opowiadać i wszyscy tylko mogli głową kiwać i mu przytakiwać i słuchać tego, co on ma do powiedzenia. Bo nikt nie miał autorytetu czy wieku, żeby mu czegoś zabronić, tak? I rzeczywiście, słuchajcie, naprawdę miał niesamowitą służbę w tym wieku. On zaczął uczyć angielskiego w takiej szkole, w liceum dla dzieci. I te dzieciaki, zanim tam chodziły rządkiem po prostu, on z nimi po angielsku się był w stanie dogadywać, bo one wszystkie chciały się angielskiego nauczyć. Tak jak mówię, on mógł głosić Ewangelię tam, gdzie nas jako ludzi młodszych dawno by wyrzucono za coś takiego, albo zabrano by nam wizę, wyrzucono z kraju i różne rzeczy. Tam Clyde śmiało wchodził i po prostu głosił Ewangelię i nie było żadnego problemu. Bo Clyde mógł, bo on był siwy. I on miał 70 lat i jemu wszystko było prawie wolno, tak? Także, kochani, to jedna z takich historii. Historii jest wiele. Także nawet nasz wiek nie dyskwalifikuje nas z tego, żeby być misjonarzem. Kilka takich... czas nam leci na takich opowiastkach. Kilka rzeczy, które ten tekst biblijny do nas mówi o paru zasadach brania i dawania. Po pierwsze, Paweł mówi, werset 17, mówi, nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Także wspieranie misji nie jest darem w takim sensie, nie jest zapomogą. Tak, nie jest zapomogą, ale jest swego rodzaju inwestycją. Znowu, ja nie lubię tego słowa, bo to też w pewnych kręgach takie się wyrobiło, że inwestujemy pieniądze i odbierzemy tam 3 razy więcej. I tak dasz tyle, to Pan Bóg ci odda tam 4 razy tyle i robi się taki biznes. Pan Bóg za urzędnika bankowego robi kredyty, tam przyjmuje depozyty i wydaje i tak dalej. Także zupełnie nie o to chodzi, ale Paweł mówi, to co włożycie, to nie jest zapomoga dla mnie, ale to jest plon, który będzie zaliczony dla was. I oczywiście plon ma na myśli nie więcej pieniędzy, które do was wrócą, ale o plonie mówi o ludziach, którzy poznają Boga, którzy osiągną to najwyższe szczęście, tak to nazwijmy, poznania tego, który ich stworzył i życia w harmonii z Nim. Także Paweł mówi, to nie dar, to nie jest zapomoga, ale jest plon i to jest plon, który będzie zaliczony na wasze konto, nie na moje, mówi apostoł Paweł. Także to jest ważne w dawaniu. Druga rzecz, która jest ważna w dawaniu, to jest to, że apostoł Paweł mówi, że wasz dar w 18 wersecie, końcówka tego wersetu mówi, wasz dar jest przyjemną wonnością, ofiarą mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. Wiecie, niesamowite jest to, że jedynym drugim miejscem, w którym Paweł używa podobnego języka, jest list do Efezjan, 5:2, który mówi tak. Chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Czyli Paweł przywołuje tutaj, odnośnie tego daru, przywołuje obraz ofiary kadzielnej. Tak? Wiecie, w Starym Testamencie były różnego rodzaju ofiary, które przynoszono w świątyni. Były ofiary za grzech, czyli one wymagały zabicia jakiegoś zwierzęcia, ale była jedna z ofiar, to była ofiara kadzielna, czyli kadzidło. Tak? To tak jak u nas w kościołach katolickich się tym dymem się kurzy, to było coś podobnego. I to kadzidło było czymś oczywiście bardzo drogim. Tak? Ono było mieszanką bardzo drogich substancji, ziół, żywic i różnych rzeczy, które kosztowały naprawdę dużo pieniędzy. Więc była to ofiara z tego, co najdroższe, z czegoś wartościowego, z czegoś bardzo dobrego. Była to ofiara codzienna. Była to ofiara, którą przynosiło się codziennie. I nie była to ofiara za grzech, tak jak wspomniałem, ale to była ofiara uwielbienia. To była ofiara właśnie uwielbienia Boga, oddania Bogu tego, co najcenniejsze, co najdroższe. Ofiara, która właśnie miała pokazać uwielbienie Boga. I apostoł Paweł ofiarę Chrystusa nazywa właśnie taką miłą wonnością. Że śmierć Chrystusa była ofiarą uwielbienia. Że nie była tylko za grzech, ale była też sposobem uwielbienia Boga. I tak samo Paweł tutaj w tym kontekście dawania, wspierania jego pracy misyjnej mówi, że to jest ofiara, w której Bóg ma upodobanie. Jest to znowu ofiara miła woń. Jest to podobnie, jest to uwielbienie, jest to akt uwielbienia dla Boga. Tak, my uwielbieniem nazywamy śpiewanie piosenek, mówmy sobie szczerze, tak? Dzisiaj współcześnie w kościele słowo uwielbienie się wytarło i zdewaluowało do synonimu śpiewania pieśni. Podczas gdy tak naprawdę w Biblii uwielbienie to jest coś dużo więcej. Ja nie mówię, że śpiewanie nie jest uwielbieniem, bo jest, ale jest częścią uwielbienia, tak? Największe uwielbienie to jest posłuszeństwo Bogu. Tak więc jeżeli nie jesteśmy Bogu posłuszni, a mu tylko śpiewamy piosenki, to nie uwielbiamy. Natomiast jeżeli jesteśmy Bogu, czy staramy się być posłuszni, bo ciężko powiedzieć, że każdy z nas jakoś tam w 100% jest posłuszny, ale jeżeli staramy się być posłuszni, chodzić w posłuszeństwie i do tego śpiewamy, to wtedy naprawdę uwielbiamy. Ale też częścią uwielbienia, tak jak tu widzimy, jest wspieranie pracy misyjnej. Wspieranie misjonarzy, wspieranie apostołów, którzy głoszą Ewangelię w tych miejscach, w których Ewangelia nie była czy nie jest głoszona, jest wonnością, jest ofiarą mile widzianą przed Bogiem. Także jeszcze innym taką rzeczą, drugą rzeczą, do której ta ofiara kadzielna jest porównywana, to są modlitwy. W psalmie 141, w Księdze Objawienia, w 5 rozdziale, 8 wersecie i w 8 rozdziale, 3, 4 wersecie. Znowu, to nie będziemy teraz sprawdzać, jak ktoś chce, może zobaczyć, ale modlitwa jest nazywana właśnie też ofiarą, miłą wonią. I kochani, zwróćcie uwagę, znowu, to, co jest dla nas najcenniejsze, zwłaszcza w naszym 21, tak, już wieku. Kochani, czas i pieniądze. Czas i pieniądze. To są dwie rzeczy, do których jesteśmy bardzo przywiązani i jedna z drugimi się wyrównoważy. Tak? Czas to pieniądz. To chyba w każdym prawie języku jest taka, współczesnym takim języku zachodniego świata zwłaszcza, bo nie mówię, że w każdym języku, ale w naszym zachodnim świecie czas i pieniądz to są dwie rzeczy, które są ze sobą bardzo mocno związane i które są dla ludzi no, deficytowym towarem, tak? Czyli albo nie mamy czasu, albo nie mamy pieniędzy, albo nie mamy jednego i drugiego. Rzadko bywa tak, żeby mieć i czas, i pieniądze. To taka rzadka kombinacja chyba, która rzadko funkcjonuje. Ale to są dwie rzeczy, które są dla nas ważne. I obie te rzeczy, jeżeli oddajemy Bogu, stają się właśnie taką miłą wonnością, stają się ofiarą. I oczywiście to ma być dobrowolne. To nie chodzi o to, żeby z kogoś coś wyduszać. Nie da się wydusić miłej ofiary, tak? To jest logiczna sprzeczność. Gdyby coś, co jest wyduszone, wymuszone na kimś, żeby było miłą ofiarą. Oczywiście nie. Dlatego nie próbujmy jakby się być, czy nie czujmy się zmuszani. To nie o to chodzi, żeby kogoś zmuszać, ale to ma płynąć z naszego serca. To, co dla nas najważniejsze, to, co dla nas najcenniejsze ma być, jeżeli oddajemy to Bogu, to jest nasz czas w modlitwie i nasze pieniądze po to, żeby Ewangelia była głoszona, to składamy tą ofiarę miłej woni i tego, co najcenniejsze dla Boga. Także, kochani, kończąc teraz, chciałbym powiedzieć, że chciałbym, żebyśmy byli takim kościołem, który będzie wspierał, tak jak potrafi. Tak? Znowu, możemy sobie zadać pytanie, jedziesz czy wspierasz? I to nie ma problemu, jak każdy z nas odpowie na przykład jadę. Znamy taki jeden kościół, czy takiego przyjaciela mieliśmy z kościoła z Nowej Zelandii, który przestał kościół istnieć, bo wszyscy pojechali na misję. I to jest jedyny przypadek, o którym słyszałem, gdzie Kościół przestał istnieć w pozytywny sposób. Tak? Z reguły jak kościoły przestają istnieć, to albo się rozłamy dzieją, albo podziały, albo zgorszenie jakieś. Coś się dzieje niefajnego i Kościół się obraża, rozchodzi, rozjeżdża, rozbiega po innych kościołach. A w tym jednym przypadku oni po prostu... To nie był duży kościół, tak? Od razu sobie powiedzmy. To nie był set osób. To był kościół taki właśnie 20-paroosobowy, ale de facto przestał istnieć, bo wszyscy pojechali do jakiegoś rodzaju pracy takiej misyjno-ewangelizacyjnej i musieli kościół jakby zamknąć. Także, kochani, nie wiem, czy ten kościół będzie istniał za tydzień, dlatego że chciałbym, żebyście sobie odpowiedzieli na to pytanie. Wspieram czy jadę? Jak sobie wszyscy odpowiedziecie jadę, to, no to za tydzień zrobimy ostatnie, nie, za dwa trzeba uprzedzić, dwa tygodnie, tak? Trzeba będzie zrobić ostatnie członkowskie i się na misję rozjechać. Możemy wam ewentualnie pomóc, doradzić, gdzie, w jaką stronę i czym się zająć. Ale jak wszyscy sobie powiemy, że wspieramy, a nie jedziemy, to też będzie dobrze, bo jedno nie jest lepsze od drugiego, tak? Ci, którzy zostają przy jukach, jak to mówi ta historia Dawida, tak? Nie są, nie powinni, czy nie otrzymują mniej niż ci, którzy poszli walczyć, tak? Pamiętacie tę historię Starego Testamentu, gdzie Dawid wrócił do swojej miejscowości, zastał ją spaloną i z żołnierzami pognali za tymi, którzy ich zdobyli, ale część żołnierzy się zmęczyła i została z taborem, tak? A tylko część walczyła i później, kiedy wrócili, ci, którzy walczyli, powiedzieli, no, ale to im tutaj się nic nie należy, bo oni nigdzie nie pojechali, tak? Oni zostali z tyłu. I Dawid wtedy ustalił taką właśnie zasadę, że ci, którzy zostają przy jukach, nie są gorsi od tych, którzy jadą, bo każdy ma swoją funkcję, każdy ma swoje miejsce. Ale chciałbym, kochani, żebyśmy byli kościołem, który wspiera, który daje, który wyjeżdża też, dałby Pan Bóg, ale tymi, którzy myślą o misji, myślą o tych miejscach, w których Ewangelia musi być głoszona. Jak to będziemy robić, to możemy sobie modlić się o to i rozmawiać i gdzieś tam w jakimś członkowskim dalej sobie rozmawiać o takim praktycznym zastosowaniu. Ale chciałbym, żeby to pytanie z nami zostało. Jedziesz czy wspierasz? I co prawda nie mamy takich pierścieni, może trzeba sobie zrobić, ale taki pierścień z napisem nikt z nas nie żyje dla siebie samego wcale nie byłby złą rzeczą, tak? Żeby sobie przypominać, po co tu jesteśmy i dlaczego tu jesteśmy. Także z tym, kochani, zostańmy i jak kończy się ten list słowami, łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, więc tak niech będzie ze wszystkimi nami. Amen.